Ludzie i pieniądze.
Jak chronić prawa internautów w starciu z wielkimi big techami? Kto powinien się tym zajmować? Czy nie jest już na to za późno? Polska gospodarka przyspiesza, ale inflacja niestety też. Jest dobrze czy źle? Jemy więcej mięsa, pijemy mniej alkoholu. Jakie są przyczyny, jakie będą skutki? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Marek Trujanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy. Właściwie wracamy do sprawy Rafała Brzoski jako punkt wyjścia. Przedsiębiorca uruchamia Scam Watch. Będzie to narzędzie, ma wykrywać, dokumentować, łączyć podejrzane fejkowe kampanie, których ofiarami padają internauci, a dokładniej ich reputacja, ich majątek. Prezes InPostu wszedł, przypomnę, niedawno w konflikt z Metą, właścicielem Facebooka między innymi, po masowej publikacji właśnie na Facebooku i w Instagramie nielegalnych reklam typu deepfake, scam, bezprawnie wykorzystujących wizerunek jego i jego żony do wyłudzania pieniędzy. Pomimo wyroków sądów, decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujących blokadę przez te sieci tych fałszywych treści, fałszywe reklamy wciąż są publikowane. Z drugiej strony być może takiej sytuacji by nie było, gdybyśmy mieli europejskie narzędzia podobne do tych jak Facebook czy Instagram. No i wtedy te wielkie big techy musiałyby się liczyć z opiniami społecznymi, a tak nie muszą. Jak chronić prawa internautów w starciu z big techami, że powiem... To takie proste pytanie, infantylne może.
Od tyłu zacznę.
Proszę bardzo, Marek Trujanowicz.
To chyba już za późno, żebyśmy budowali serwisy społecznościowe i rozwiązania tego typu w Europie, no bo wszyscy jesteśmy przecież idealnymi klientami, korzystamy z tych serwisów, które są znane, przepraszam, i one raczej zazwyczaj pochodzą ze strony albo Azji, czyli z Chin, albo ze Stanów Zjednoczonych, znamienita większość, i tak właściwie się prześcigają. Jedynym przykładem, w którym zostało to odseperowane dość dobrze i się udało, to faktycznie jest niezbyt ostatnimi czasy, a właściwie chyba nigdy, lubiana przez nas Rosja, która ma osobny serwis i osobny sklep, i osobny serwis społecznościowy, i aukcyjny, i tak dalej.
No, Chiny też mają ale Chiny zupełnie jednak... innej zasadzie, ale do Rosji byśmy nie chcieli nawiązywać, w sensie, nie, to nie jest przykład chyba, żebyśmy z niego korzystali.
Zależy z jakiej perspektywy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te serwisy społecznościowe, to właśnie z całą premedytacją zrobili to, co było ukryte w pani redaktor pytaniu, to znaczy, że w Europie też swego czasu mieliśmy na to szansę, tylko nikt o tym nie pomyślał. W tej chwili wydaje mi się, konkurowanie z tymi serwisami jest mało realne. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek takie formy przestępczości, no to są też kolejne przekroje. Pierwszy, jeżeli jest jakaś metoda dokonania przestępstwa, w tym wypadku są to serwisy społecznościowe, no to tak jak świat światem, zawsze jakieś przestępstwa popełniały. Jest nowe medium, w którym to przestępstwo można popełnić i pewnie zawsze będą popełniane. Natomiast dwa pozostałe przekroje są ciekawsze. To znaczy, jedno to jest to, z czym walczy Rafał Brzoska i Szapoba, że walczy, zwłaszcza, że ma potencjał dużo większy niż każdy z nas i przeciętny Jan Kowalski, bo dużo większa armia prawników za nim stoi, dużo więcej narzędzi może wykorzystać z tą walką. Bardzo fajnie, że to się dzieje. Natomiast drugi przekrój jest taki, że wolność, którą uzyskaliśmy przez te media społecznościowe, na przykład YouTube, że wymienię z nazwy, który pozwala właściwie przez ostatnie kilka lat widzimy, jaką wielką metamorfozę przeszły media tradycyjne jak telewizja, gdzie każdy z nas tak naprawdę w bardzo niewielkim budżecie może stworzyć, mając coś ciekawego do powiedzenia, swój program, który okazuje się nagle ma większą oglądalność niż program tworzony w telewizji za dużo większy, dysponujący dużo większym budżetem. Ale zagrożenie, którego z kolei w tej akcji Rafała Brzoski nie ma, jest jeszcze takie, że z dnia na dzień taka platforma może ten kanał czy ten profil zamknąć. I ja osobiście miałem przykład chociażby mojego kolegi, który prowadził znaczy jest modelarzem, skleja modele samolotowe i miał tam dosyć duży profil właśnie na jednym z mediów społecznościowych i z dnia na dzień, nie podając żadnej przyczyny, zostało mu zamknięte to konto i odcięte kompletnie. On wynajął prawników i po 3 miesiącach ta platforma zwróciła mu to konto, tylko że praktycznie, umówmy się, że dla wielu biznesów jest to może, znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że po tych 3 miesiącach jest po tym biznesie, który oni prowadzą w tych mediach społecznościowych. Więc tych zagrożeń jest wiele. Z jednej strony, mówię, prowadzący te serwisy są w stanie nam uprzykrzyć życie lub spowodować, że nasz biznes, który się opiera na tych mediach społecznościowych, może być zamknięty. Z drugiej strony to wszystko, z czym walczy Rafał Brzoska, ma jak największy sens, ale właśnie w takiej odsłonie jednak Rafała Brzoski, a nie nas. I tak bym podsumował.
Izabela Grajek-Czabajska.
Brzoska jest przykładem większego problemu. To nie jest problem Rafała Brzoski. On jest medialny, on jest spektakularny, on jest bogaty. Tak jak powiedział Marek, ma sztab prawników, więc jakby jego przykład staje się widoczny. Osią problemu, z którym mamy dzisiaj do czynienia w tym rynku cyfrowym, jest nierównowaga sił. Jest nierównowaga sił, są dane, które są walutą cyfrową, a o których mało kto z nas pamięta. Osią tej nierównowagi jest cyberbezpieczeństwo bądź jego brak, odpowiedzialność platform, ale też opóźniona reakcja państwa, bo to nie jest prawda, że my nie możemy się bronić. Odpowiednie procedury w Unii Europejskiej być może jeszcze nie w 100%, ale w dużej części funkcjonują, bo dyrektywy zostały wdrożone w roku 2022 w Unii Europejskiej. Od 2024 dyrektywy chroniące użytkowników obowiązują wykonawczo, więc jakby w wypadku Polski to też jest problem opóźnionej reakcji państwa, opóźnionej o co najmniej 2, jak nie 4 lata. Każdy, kto kiedykolwiek próbował kontaktować się z jakimkolwiek dużym big techem, każdy użytkownik Facebooka, każdy użytkownik YouTube'a czy Google'a wie doskonale, z czym ma do czynienia i wie doskonale, z jakiej pozycji zaczyna taki kontakt. I umówmy się, nie jest to pozycja równorzędnego partnera. W ogóle my, konsumenci na rynku, mamy tą pozycję trudniejszą, ale w wielu obszarach zostało to uregulowane, chociażby możemy w ciągu 14 dni od zakupu w internecie zwrócić swój zakup. Natomiast my, użytkownicy mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, rzeczywiście nie jesteśmy równorzędnym partnerem, ponieważ po jednej stronie mamy globalne korporacje, mamy miliardy użytkowników, mamy najlepsze technologie, algorytmy, ogromne działy prawne, a po drugiej mamy zwykłego, pojedynczego człowieka, który, żeby skontaktować się z takim big techem, wiem, bo tym się zajmuje i rozwiązuje czasami problemy takich użytkowników, ma na ogół formularz kontaktowy, numer zgłoszenia i czas oczekiwania na odpowiedź. Nawet nie jest w stanie, bo jeszcze o ile ja jestem, powiedzmy, jako agencja czy firma, która się zajmuje sprzedażą usług reklam w sieci, ja jeszcze mam jakikolwiek inny ruch, tak, z poziomu biznesowego obsługi tego systemu. O tyle pojedynczy człowiek, taki, który ma po prostu jakiś swój profil w internecie, w zasadzie pozostaje mu oczekiwanie na odpowiedź i tak jak powiedział Marek, jego biznes może paść w zasadzie w sekundę i on się nigdy nie dowie, czemu padł. Dla mnie od tego by trzeba było zacząć rozmowy o prawach internautów. O tym, dlatego że podstawowym problemem internetu stała się dzisiaj asymetria sił. I my tą asymetrią kopiemy się sami na ten moment.
Kto ma nam w tym pomóc? Mamy unijne przepisy, akt DSA, mamy sprawę bardzo znaną Rafała Brzoski i właśnie tak jak państwo powiedzieliście, dzięki temu jest znana, że jest to osoba majętna, za którą stoi cały sztab prawników i wie, w jaki sposób się za to zabrać, a mimo to jak obserwujemy jego walkę, to prawie że jak walka z wiatrakami. No wiemy, że minister cyfryzacji też też jakby zajął stanowisko i złożył do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na metę kary w wysokości 250 miliardów euro. Czyli trzeba się zajmować tym już z poziomu krajów, ale no właśnie, idzie to opornie. Co można w tym wszystkim zmienić, żeby to tak opornie nie szło? Tutaj jeszcze dla słuchaczy, którzy nie orientują się do końca w sprawie, Meta twierdzi, że no niestety w tej chwili nie ma żadnego skutecznego narzędzia, które by eliminowało takie fake newsy, fałszywe reklamy, takie skamy. No pewnie mówi prawdę, nie ma, bo nie zrobili, bo nie jest to problemem, żeby takie narzędzie skonstruować. Nie opłaca się to Mecie prawdopodobnie, ponieważ no, ma taki system karania, jak już dojdzie do tego, kto zamieścił taką fałszywą reklamę, no to ta firma, która to zamieściła, płaci po prostu wyższe opłaty, no co się dalej Mecie opłaca, bo ona na tym dalej zarabia i te jej zarobki po prostu w związku z tymi karami idą w górę. To kto się powinien zająć, co trzeba zrobić, żebyśmy te prawa jako internauci mieli?
Ja może jeszcze zanim odpowiemy, to tylko jedno rozróżnienie, tak? My w tej dyskusji mówimy o płatnych reklamach, nie o postach ludzi. To są dwie zupełnie inne sprawy, tak? Dwie zupełnie inne rzeczywistości. Nie mówimy o sytuacji, kiedy ktoś sobie publikuje jakiś post, albo my gdzieś widzimy post o kimś, on jest prawdziwy czy nie. To jest inny przypadek prawny.
Mówimy o
sytuacji,
o zarobku, kiedy
oszuści tworzą reklamy, fejkowe reklamy. One niestety w związku z wprowadzeniem systemów AI są coraz łatwiejsze i coraz mniej kosztowne w tworzeniu, więc tego skamu będzie coraz więcej i on będzie wielowarstwowy. To znaczy nie tylko będzie miał obraz wytworzony przez AI, będzie miał też dźwięk wytworzony przez AI, być może będzie miał inne warstwy wytworzone przez AI i praktycznie już dzisiaj jest to nie do rozróżnienia.
Które uprawdopodobniają, że to jest właściwa osoba, znany na przykład polityk, powiedzmy.
No i tutaj dochodzimy do sedna, to znaczy mi się wydaje, że skupianie się na pojedynczym przykładzie osoby znanej, jakim jest niewątpliwie Rafał Brzoska, no to jest jedna rzecz. Natomiast dużo większy problem jest, że tak naprawdę te modele generują twarze na podstawie wszystkich nas zdjęć i jest duże prawdopodobieństwo, że te osoby, które tam są w sztuczny sposób generowane, mogą być twarzą zbliżoną do naszego dziecka, do naszej rodziny, do kogoś bliskiego i tak dalej, i tak dalej. Wtedy już nikt tego nie zauważy. To znaczy, niestety, jak wpadamy w ten cały obszar takich ludzi, którzy są anonimowi nas wszystkich, no to zupełnie inna jest wtedy perspektywa. Z tymi narzędziami jest pewien pomysł. To znaczy, to znowu, to jest, tak jak pani redaktor zaczęła mówić, moim zdaniem nie wybrniemy z tego z poziomu regulacji. To znaczy, możemy mieć zresztą zawsze w każdej audycji mówię, że prawo w Unii Europejskiej jest tak nadbudowane i tyle różnych przypadków jest w stanie rozpatrzyć, że z tym my problemu nie mamy. Mamy raczej z egzekucją i ewentualnym dojściem do ludzi, którzy są właśnie spoza oceanu z tym naszym tu europejskim prawem, bo się okazuje, że te procesy trwają 20 lat, nawet jak zapadnie wyrok, że ktoś tam ma zapłacić 250 miliardów euro, to z dużym prawdopodobieństwem egzekucji tego wyroku nigdy nie będzie, albo będzie, jak już ten serwis się zmieni w międzyczasie i tak dalej. Wiele takich przykładów jest, to też przecież na płaszczyźnie podatkowej widzimy. Jaki nie byłby rząd i w jakim państwie europejskim, to mamy olbrzymi problem od big techów ściągania podatków w całej Unii Europejskiej. Bo to, bo tamto, bo siamto. Natomiast wracając do tematu, wydaje mi się, że jest coraz głośniej się mówi o tym, że będą we wszystkich tych, wszystkie te modele będą szczepiać jakby taką pieczątkę cyfrową, która powoduje, że nie w obrazie, nie wyobrażajmy sobie to jako taki znak wodny, który jest cyfrowy, który jest tak zaszyfrowany, że każdy generowany czy dźwięk, czy obraz, czy tekst, można tą pieczątkę szczytać. Oczywiście będzie to zawsze też można obejść, no bo już w tej chwili mamy przecież cały model biznesowy wytworzony wokół tego, że z jednej strony bardzo duża część użytkowników korzysta z serwisów online'owych do generowania treści, płacąc abonament i tam pewnie te pieczątki można byłoby cyfrowe wprowadzić szybko i byłyby dość powszechne. Natomiast jest równoległy rynek, wytworzony też przez największych graczy, producentów sprzętu, który nam zaczyna mówić, słuchajcie, nie płaćcie tych opłat za tokeny używania AI-a w każdym kawałku, tylko kupujcie sobie komputery do domu, które pozwalają wam te modele uruchomić lokalnie, nie będziecie musieli płacić za tokeny, za to nam zapłacicie za sprzęt. Jest cały drugi rynek i wiele największych producentów sprzętu się prześciguje w takich komputerach, które mają bardzo dużo pamięci, szybkiej pamięci i pozwalają uruchamiać takiego typu otwarte modele sztucznej inteligencji do konkretnych zastosowań. I mamy taki też cały serwis tych modeli, które możemy sobie dzisiaj, wchodząc na stronę, za darmo ściągnąć. Tak? Czyli możemy za darmo ściągnąć na przykład model do generowania filmu. I mając taką moc obliczeniową, bez żadnych tokenów możemy go produkować. I w tych otwartych modelach dużo trudniej już wtedy wprowadzać takiego typu pieczątki i znaki jakieś wodne, które by pozwalały identyfikować. Więc to będzie nieustanny wyścig takiego zajączka i marchewki, który z jednej strony my będziemy mieli coraz więcej przypadków nadużyć, a z drugiej strony będziemy coraz bardziej chcieli jakoś to regulować, to nigdy się też nie stanie.
Panie redaktor, zadała takie pytanie, kto powinien nas chronić? I tutaj tak naprawdę nie ma jednej osoby, która to powinna zrobić, bo to się rozkłada. Tu odpowiedzialność się też rozkłada. Po pierwsze, oczywiście, ale nie jest to w ich interesie, bo firmy powinny nas chronić platformy, których używamy, tak? Bo skoro jesteśmy użytkownikami, skoro ufamy, skoro zostawiamy swoje dane, skoro nabijamy kasę tym platformom, no to one powinny nas chronić.
No ale są chciwe, więc niestety nie będą tego
robić. Po drugie, musimy spojrzeć na to od drugiej strony i zobaczyć, że użytkownik nie powinien być jedyną linią obrony. Bo skoro nie radzi sobie przeciętny obywatel, skoro nie radzi sobie miliarder, skoro nie radzi sobie państwo polskie, bo sobie nie radzi, tak? Dlatego, że te kary na metę były już wielokrotnie nakładane. To nie jest pierwszy przypadek. To znaczy, że jedyna szansa jest tak naprawdę w regulacjach, które cała Unia Europejska jako Unia będzie stawiała, będzie egzekwowała tym big techom, co dalej nie daje gwarancji sukcesu, ponieważ już dzisiaj wiemy, że budżety poszczególnych big techów i zyski poszczególnych ludzi na świecie są większe niż przychody większości państw, które znamy.
No to bardzo czarno widzę naszą przyszłość, biorąc pod uwagę rozwój big techów i ich wpływ na nasze życie, na nasze zarobki, na nasze wydatki i na naszą walkę prawną o swoje prawa. Jeśli się nic nie zadzieje w tej sprawie, naprawdę przyszłość będzie jak w najgorszych, znaczy najczarniejszych powieściach SF. Zmieniamy temat. Prawie 4% wzrost PKB za drugi kwartał roku. Główny Urząd Statystyczny zrewidował wzrost produktu krajowego brutto w drugim kwartale do 3,9% rok do roku z 3,8% wcześniej. Ta informacja zaskoczyła ekonomistów. Z drugiej strony rośnie inflacja. No i właśnie, jak jest z naszą gospodarką? Jest dobrze czy źle? Z tego, co państwo obserwują.
Zależy, co chcemy, jaką tezę chcemy udowodnić.
Marek Trojanowicz.
Jeżeli
żadnej tezy. Mówimy, jak jest
nie, ale
i
ci,
o naszych odczuciach.
Nie, ale ci, robią te wszystkie statystyki, zawsze chcą coś udowodnić. Więc w makroekonomicznie faktycznie zgadza się. Mamy tam 4% plus minus wzrost PKB. On jest w moim odczuciu głównie nakręcany przez konsumpcję prywatną, pewnie środki z różnego rodzaju funduszy Unii Europejskiej,
no
w tym KPO i tak
safe,
dalej.
No teraz też.
I dzięki temu widzimy wszystkich, którzy się świetnie bawią w czasie wakacji, konsumują i tak dalej. Natomiast mikroekonomicznie no jest to moim zdaniem pełen dramat, tak? To znaczy nie byłem jeszcze w takim okresie i nie słyszałem tyle zdań od ludzi, którzy prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które są na granicy upadłości albo żyją z miesiąca na miesiąc, nie mając żadnego zabezpieczenia finansowego na dłużej niż pół roku, na których spływają coraz to nowe regulacje i obciążenia. Dzisiaj chociażby koszt benzyny wskoczył o złotówkę. Możemy się spodziewać w związku z tym, że wszystko za chwilę będzie droższe. Więc z jednej strony mamy drożyznę, z drugiej strony mamy kredyty, które są najmniej przyjazne chyba w całej Unii Europejskiej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i hipoteczne, ale tu w tej chwili głównie skupmy się na przedsiębiorcach, czyli takich kredytów obrotowych. Wydaje mi się, że wszystko jest trochę sztucznie napędzane i właśnie przedstawiane, stąd zacząłem od tego, jak, że zależy jaką tezę stawiamy, od jakby takiej kroplówki w postaci tych dofinansowań, które de facto pochodzą trochę z dodrukowania bezustannie pieniędzy, no bo jakby te budżety, wiemy jakie są, one są, to się wszystko jakby samo napędza, ale w którymś momencie się, jeżeli nie będzie podstaw takich mocno gospodarczych, kapitalistycznych mówiąc wprost, właśnie zazwyczaj napędzanych małymi i średnimi przedsiębiorstwami, no to się może bardzo, bardzo dramatycznie skończyć i wydaje mi się, że tutaj i tutaj akurat, w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich tematów, możemy coś zrobić sami. To znaczy jest wiele regulacji wewnątrzpaństwowych, które mogłyby to udrożnić. Tak? No dla mnie kuriozalne jest na przykład to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do anteny, że komunikuje się młodym ludziom poniżej 26 roku, że nie będą teraz mieli ulgi od podatkowej, czyli nie będą netto dostawać tyle, co brutto człowiek powyżej 26 roku, co w skrócie powoduje to, że jeżeli jakaś mała i średnia firma zatrudnia człowieka do poniżej 26 roku i chce mu zapłacić na rękę 4000 zł, to płaci mu 4000 zł i on nie odprowadza żadnych podatków i opłat z tym związanych. Komunikuje się to i ci ludzie młodzi klaszczą. Klaszczą się, cieszą po prostu, że zabierane są im pieniądze, które w dużej mierze są potrzebne, bo oni kończą studia, muszą znaleźć jakieś miejsce pracy, często się przeprowadzają, więc muszą wynająć mieszkanie i akurat wydaje mi się, że ta ulga była bardzo sensowna. Więc jeżeli my tworzymy taki ekosystem jakiegoś ciemnogrodu, niedoinformowania społecznego...
Wraca kwestia edukacji ekonomicznej Polaków.
No nie może, znaczy chciałbym to tak skończyć, tę część wypowiedzi, że nie powinniśmy patrząc na gospodarkę, patrzeć tylko na PKB, bo bardzo łatwo takim wskaźnikiem zafałszować obraz faktyczny gospodarki wewnątrz kraju, wewnątrz Unii Europejskiej.
Izabela Grajek-Czabajska.
No niestety, muszę zgodzić się z przedmówcą. My z Markiem nie zawsze się zgadzamy.
To prawda.
Natomiast jako osoba, która sama od roku 2004 prowadzi przedsiębiorstwo, jako osoba, która wielokrotnie doradza głównie sektorowi MŚP od tych 20 ponad już lat, widzę bardzo czarno scenariusze dla sektora MŚP w Polsce. A to jest, przypomnijmy, ten sektor gospodarki, który generuje znaczną część PKB tego kraju. Niestety nie doszliśmy jeszcze do spełniania obietnic wyborczych dla tego sektora gospodarki przez rządzących. Mam nadzieję, że się zreflektują. Został jeszcze chyba rok, tak? Dobrze myślę? Rok do wyborów.
Rok. Mhm.
Więc jest to czas, żeby zaopiekować przedsiębiorców, bo myślę, a myślę nie dlatego, że tak mi się wydaje, tylko że rozmawiam z tymi ludźmi, że to jest taka część tego społeczeństwa, w której ta złość na wszystkie regulacje, z którymi mają do czynienia, narasta, nabrzmiewa i pomimo dużej sympatii dla tej ekipy, która w tej chwili jest u władzy, myślę, że też jest coraz większe rozgoryczenie i coraz większe rozczarowanie. Niestety, i nawet kiedy porównamy to do ościennych krajów, niestety nie jesteśmy krajem, który zachęca do inwestowania, który zachęca do zakładania swoich biznesów. Chyba nie było jeszcze takiego czasu, jak sięgam pamięci, z tak dużą upadłością małych, średnich przedsiębiorstw, jak te ostatnie lata. Kompletnie nie mamy mechanizmów wspierających biznes, startupy, zachęcających młodych ludzi do zakładania swoich firm. Mało tego, wszystkie mechanizmy, które mamy, to są mechanizmy zniechęcające. Niesamowita zmienność prawa, niesprawiedliwe, złe przepisy podatkowe, ZUS-owe, już o ZUS-ie, powrocie do ZUS-u z obiecywanym. Ciągle płacimy tą, ja to nazywam kolejnym podatkiem, bo to co to znaczy, że to jest składka ZUS zdrowotna? Kolejny podatek dla przedsiębiorców, pomimo tego, że obiecywaliśmy, że tak nie będzie. Więc no, mamy jeszcze trochę czasu do kolejnych wyborów i naprawdę ocknijmy się, bo chyba nie widzimy, jak bardzo kipi.
A czego przedsiębiorcy mali, średni, mikroprzedsiębiorcy oczekiwaliby już teraz? Co teraz można, Państwa zdaniem, co należałoby zrobić, żeby Wam ulżyć?
No, takich aspektów jest wiele, ale przede wszystkim tak, żeby...
Bo wyartykułujmy to. Co można w tej chwili zmienić, żeby firmy się rozwijały? Bo rzeczywiście z danych ostatnio robionych, chyba nawet w całej Unii Europejskiej, wynika z nich, że jeśli chodzi o przedsiębiorczość w Polsce, ona niesamowicie rośnie, ale dlatego, że mamy wzrost jednoosobowych działalności gospodarczych, a to nie zawsze wynika z potrzeby bycia przedsiębiorcą, tylko po prostu życie do tego zmusza, żeby firmę jednoosobową założyć, a z drugiej strony to, co powinno się rozwijać, czyli małe powinny się stawać średnimi, średnie powinny się stawać dużymi, to u nas w tej chwili nie domaga i właśnie te małe i średnie zaczynają się zamykać.
Ja zacznę od tego, co pani redaktor powiedziała, wzrostu jednoosobowych działalności gospodarczych, bo mnie, szczerze powiedziawszy, się nóż otwiera w kieszeni. W grupie Kariera 50+ na LinkedInie dyskutowaliśmy ten temat wiele razy. Jeśli przyjrzymy się temu przez lupę, okaże się, że większość z tych biznesów to są biznesy osób po 40 roku życia, które po prostu ze względów ambicjonalnych, ze względu na swój charakter, nie są w stanie pójść do powiatowego urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna, tylko zakładają jedną osobę, osobowe działalności gospodarczej, zmuszone przez życie, żeby przeżyć. Więc jakby dla mnie zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wskaźnikiem wzrostu czegokolwiek. Wskaźnikiem tego wzrostu byłoby to, co pani powiedziała, tak, że nagle z tej firmy jednoosobowej mamy firmę 50-osobową. I teraz my tutaj na antenie z Markiem nie rozgryziemy tego problemu, co powinno zrobić państwo, żeby tak się działo, bo to jest bardzo wiele aspektów.
Ale nie, żeby wam ulżyć, jako
natomiast
przedsiębiorcom,
żeby
bo prowadzicie
nam ulżyć,
działalności.
To przede wszystkim zróbmy to, co obiecaliśmy. Jeśli obiecaliśmy, że przywrócimy zasady, na jakich opierał się podatek składka ZUS do tej sprzed ostatnich wyborów, to zróbmy to. A nie oszukujmy, że to zrobiliśmy. Myślę, że tu jest największy żal przedsiębiorców, że to, co zostało obiecane, nie zostało zrobione. Gdyby było zrobione, to od tego momentu moglibyśmy dyskutować, co dalej. Czy inaczej, czy w inny sposób. Natomiast przede wszystkim nie zostało to zrobione. Po prostu, tak?
Jak wiele innych rzeczy.
Jak wiele innych rzeczy, o których mówię. Gdybyśmy zaczęli tu rozmawiać, to myślę, że to by była osobna audycja. Natomiast rzeczywiście jest tak, i proszę zobaczyć, że my przecież na co dzień nie mamy ze sobą kontaktu z drugim rozmówcą. Dzisiaj ja i Marek nie mamy na co dzień kontaktu. A pracując z mikro i średnimi przedsiębiorstwami, mamy dokładnie takie same spostrzeżenia, że okej, te ogólne, globalne, duże wskaźniki są pocieszające, optymistyczne, natomiast niezadowolenie w tej grupie społecznej jest coraz większe, zniechęcenie w tej grupie społecznej jest coraz większe i coraz częściej słyszymy, to jest moja ekipa, ale ja już nie mogę. To jest moja ekipa, ale ja nie wiem, na kogo będę głosował dalej, bo ta ekipa o mnie nie dba. I my to słyszymy.
Ja dodam, że audycja jest niepolityczna, w związku z tym od strony politycznej nie będę się wypowiadał, natomiast...
No, zresztą gdyby była polityczna, to mamy tutaj dwie strony, zupełnie różne podejścia politycznego.
Ja dodam, że to jest moja ekipa, tak?
Bo powiem, że państwo są z różnych tutaj...
Ja nie wiem, czy ja mam, szczerze mówiąc, to faktycznie ta nie jest moją ekipą, natomiast nie wiem, czy ja w ogóle mam swoją ekipę, bo ja jestem skomplikowany, jestem konserwatywny od strony historycznej, a bardzo chciałbym być liberalny od strony gospodarki i tak postępowy, więc
to na gospodarce się skupmy.
Nie znajduję za bardzo wyboru. Ale wracając do pytania. Oczywiście najprościej powiedzieć szybko tak, że tak na szybko i bardzo blisko, to wszystkie rzeczy, które odciążą od obowiązków płacenia małe i średnie przedsiębiorstwa, są mile widziane. I to przez wszystkie przekroje. To znaczy, szerzej trochę wychodząc, brakuje moim zdaniem od dawna już takiej edukacji, że ten przedsiębiorca naprawdę w bardzo wielu przykładach, i to właściwie chyba wszystkich, jakie ja znam, naprawdę, jeżeli zatrudnia osoby, to w pierwszej kolejności płaci tym wszystkim osobom. Na samym końcu płaci sobie. Jak nie ma pieniędzy, to sobie po prostu nie płaci. I wydaje mi się, że tak zupełnie po ludzku, kompletnie nie ma z drugiej strony zrozumienia tego, jaka wielka odpowiedzialność i ryzyko spoczywa na takim człowieku, który decyduje się na tworzenie swojego przedsiębiorstwa. Bo z jednej strony odpowiada za tych ludzi i według mnie u tych przedsiębiorców, których ja znam, to zrozumienie jest bardzo duże. W dowolnym formie zatrudnienia, czy to są umowy o dzieło, działalności gospodarczej, czy umowy o pracę, jest naprawdę duże zrozumienie, ale z drugiej strony nie ma kompletnie zrozumienia, jak dużą odpowiedzialność ci ludzie ponoszą w momencie, kiedy właśnie brakuje pieniędzy i nagle trzeba coś powiedzieć, po drugiej stronie barykady w cudzysłowie. Co jednocześnie powoduje nasz olbrzymi problem, że coraz w każdym właściwie raporcie coraz mniej młodych ludzi w ogóle chce się zdecydować na prowadzenie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Bo ryzyko z tym związane, zważywszy na to, że jeszcze codziennie widzimy w nagłówkach gazet, które się prześcigują po prostu, kogo tutaj, kto szuka, gdzie jaka afera wybuchła, no to tworzy atmosferę nie tego, że przedsiębiorcy coś budują, tylko że generalnie mamy taką, nawet już pod 89 roku, cały czas niezaadresowany problem, że przedsiębiorca po pierwsze nie jest przestępcą, tylko buduje gospodarkę. Na tych przedsiębiorcach dzięki nim rozwijają się ludzie, rozwija się nasza myśl technologiczna i tak dalej. I to jest 95% przykładów. Oczywiście jest jakieś 5% przykładów patologicznych, złych, no ale tak to już jest. Musimy z taką statystyką żyć. Skupiłbym się na tym, żeby jednak tworzyć taką atmosferę. I to jest jakby jedna rzecz. A z grubej rury, kolokwialnie mówiąc, to nam brakuje kompletnie strategii. Bo uważam, że dość dobrze zaadresowane w państwie polskim obecnie jest to, że można stworzyć przedsiębiorstwo, mając pomysł, można znaleźć relatywnie nietrudno finansowanie tego pomysłu na pierwsze 2 lata. To finansowanie niestety jest tylko finansowaniem pieniężnym. Nie ma żadnej edukacji tego, że w którymś momencie oprócz pieniędzy temu przedsiębiorcy małemu, średniemu jest bardzo potrzebny partner strategiczny. W związku z tym nie jest to dalej skorelowane z tym, że na przykład mamy duże przedsiębiorstwa polskie z rodzimym kapitałem, ogromne. Nie ma mechanizmu, który na przykład powodowałby, że jeżeli one inwestują w takie średnie przedsiębiorstwa albo kupują te średnie przedsiębiorstwa, to mają ulgę podatkową, nie płacą od tej inwestycji podatku. I tak dalej. I to rzeczywiście dłuższa dyskusja. Ostatnio się nad tym zmużdżałem i przemyślałem i nawet to spisałem. Natomiast na koniec końców zerwałbym i taką najlepszym odpowiedzią na pani redaktor pytanie jest to, że chciałbym, żeby chociażby w tym sektorze, w którym ja działam, czyli ogólnie nowych technologii, a w szczególności w medycynie nowych technologii, nie było tak, że zakładając firmę, największym moim wyobrażeniem jest to, żeby sprzedać tą firmę jakiemuś koncernowi z Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, bo to jest 99% moim zdaniem procent ludzi w taki sposób myśli, że ich exit z tej inwestycji to jest sprzedaż tego całego know-how. A pamiętajmy, że ten know-how jest wypracowany z publicznych de facto pieniędzy. Niezależnie czy to są dofinansowania, to ci ludzie są wyedukowani w Polsce, całą ścieżkę kariery przeszli w Polsce i później za relatywnie nieduże pieniądze, to ten know-how zostaje sprzedawany. Wydaje mi się, że stać nas mentalnie już na to, żeby przynajmniej w jakimś procencie starać się zbudować taki mechanizm i taką strategię państwa na najbliższe 15 lat, które by, czy nawet 20, które by były w stanie trochę inaczej to przedstawić.
Ja nawiązując tylko do tego, co powiedział Marek, bo powiedział takie zdanie, 99% myśli o tym, żeby to sprzedać. Ja bym to postawiła trochę inaczej. Generalnie z wypowiedzią się zgadzam. Te 99% tak nie myśli. One do tego myślenia dochodzi podczas tworzenia swojego produktu, podczas swojego tworzenia swojej usługi, podczas rozwoju swojego biznesu. Dlaczego dochodzi do tego punktu? Dlatego, że nie ma mechanizmów, o czym powiedziałeś, które by ten know-how, tą wiedzę, ten produkt, tą usługę, tą firmę zatrzymały tutaj. Dlatego mamy takie przypadki jak Grafen, dlatego mamy takie przypadki jak Eleven Lab, dlatego mamy więcej, wiele takich przypadków.
Jak najbardziej Iwona, Iwo Software.
Na przykład, które zostały zakupione przed te big techy, od których zaczęliśmy rozmowę, ponieważ my, i nie mówię tu tylko my Polacy, my Europejczycy, generalnie nie mamy wypracowanych mechanizmów, systemów, narzędzi, w tym narzędzi wsparcia, które by zostawiały to w Europie.
No i do tego dochodzi wysoki stopień skomplikowania prawa gospodarczego. My chyba bijemy rekordy w tej sprawie. To może od tego byśmy też zaczęli porządkowanie. No, niby tam było, ale jakoś skutków nie widać, jego nie są takie namacalne, żeby jednak przedsiębiorcom ulżyć, zwłaszcza tym przedsiębiorcom w naszym kraju, którym jeszcze chce się coś robić. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Izabela Grajek-Czabajska, trenerka biznesu, strateg marki Spin PR, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.